Zapraszam Państwa w podróż po parkach, po stylach ogrodowych i po tyflomapach. I do kolejnego wystąpienia zaproszę panią dr Annę Traut-Seligę, która opowie o stylach sztuki, o sztuce ogrodowej, chociaż nie wiem, jak ona to zrobi w 20 minut.
Dzień dobry, nazywam się Anna Traut-Seliga i otrzymałam od szefowej karkołomne zadanie przedstawienia Państwu w 20 minut stylów ogrodowych, które wybraliśmy do naszego projektu. Trzymajcie za mnie kciuki, bo to nie będzie proste, ale jest karteczka specjalna przygotowana, jak mi się czas będzie kończył, dostanę sygnał. Szanowni Państwo, to, co towarzyszyło nam w naszym projekcie, to idea, która miała na celu opis, przedstawienie, udostępnienie pewnych treści niezmiernie trudnych w przedstawieniu na zwykłych mapach, a co dopiero mówić o tyflomapach. Mieliśmy problem już na poziomie wyboru samych elementów historii sztuki ogrodowej, czy też parków, które będą reprezentować te style w naszym projekcie. Dyskusje były burzliwe, ale wybór został dokonany, jak już wspominała pani profesor. I naszym celem, naszym zadaniem było przedstawienie faktu, że ogrody zabytkowe to nie tylko miejsca, w których można spacerować czy usiąść na ławce, ale prawdziwe dzieła sztuki, które zasługują na to, żeby poznać je dobrze, żeby odczuć obecność w tym parku, zrozumieć, co twórcy tych ogrodów chcieli nam przekazać, co nam chcieli podarować. To, co jest szczególnie istotne w historii sztuki ogrodowej, to fakt, że poszczególne ogrody nie tylko, powiedzmy, konsumowały epokę, w której powstawały, ale także to, że w późniejszych epokach były inspiracją. Do dziś dnia te najbardziej klasyczne style ogrodowe inspirują, zachęcają do odtwarzania sukcesów ogrodów zabytkowych, dlatego, żeby dobrze poznać parki, ogrody zabytkowe, ale także te współczesne, trzeba troszeczkę wiedzieć o historii sztuki ogrodowej i rozumieć, że każde takie miejsce, zabytkowy ogród ma swojego ducha miejsca, genius loci, i że trzeba się zapoznać z tym duchem, trzeba go osobiście poznać, żeby móc później rozpoznać go również w innych ogrodach. Każdy ogród jest odrębnym bytem, opowiada odrębną historię i zawsze jest to historia godna poznania. Co robię źle? Może się baterie wyczerpały? Prawa Murphy'ego są nieubłagane. Może to zdjęcie było tak piękne i wymagało zaobserwowania, ponieważ było to ujęcie neogotyckiego domku w moim ukochanym ogrodzie w Arkadii. Być może chodziło o to, żeby właśnie zwrócić na to uwagę. Dzięki. Pierwszym stylem ogrodowym, który chciałabym Państwu zaprezentować, jest styl renesansowy. Ogrody renesansowe powstawały za murami miast renesansowych czy za murami zamków. W związku z tym odznaczały się niewielką powierzchnią i trzeba było tam zmieścić wiele rzeczy. Przede wszystkim ogrody renesansowe miały być tą plamką zieleni i możliwością oddechu właśnie za ceglanymi murami czy kamiennymi, ale musiały pełnić również funkcje użytkowe, uprawiano tam warzywa, zioła, a nawet drzewa owocowe, więc ten ogród niewielki, kompaktowy, miał pełnić wiele funkcji. Miał być też taką właśnie możliwością oddechu w mieście. Nam teraz te miasta wydają się powiedzmy, starymi miasteczkami, ale kiedyś były to wielkie metropolie i tak je odbierano. Zwróćcie uwagę na zdjęcie. Zdjęcie, które tutaj zamieściłam, pokazuje, jak takie ogrody mogły wyglądać. Widzimy tutaj kwaterki, które są porośnięte ziołami, roślinami ozdobnymi. Widzimy geometryczny układ, widzimy alejki pomiędzy tymi kwaterkami. Widzimy też kompaktową powierzchnię. I warto pamiętać, że ta geometria jest tutaj takim rysem przewodnim. Mamy pewne osie, mamy kąty proste, czyli troszkę symetrii, trochę geometrii i takie no, uporządkowanie. Przyroda w ogrodzie renesansowym jest podporządkowana woli człowieka. Tutaj na tym slajdzie widzimy różne elementy ogrodów renesansowych od ogrodu pałacu w Lennie przez ogrody na Wawelu, książ i zupełnie współczesny hortulus niedaleko Kołobrzegu, inspirujący się ogrodami renesansowymi, niskie żywopłoty, kształtowana, formowana roślinność, dużo geometrii, niewysokie płotki, tego typu elementy i ta widoczna użytkowość, ogród ziołowy, ogród warzywny, czyli taka kompaktowość i ogólnoużytkowość. Ogrodem, który został wybrany do naszego projektu, żeby reprezentować styl renesansowy, był ogród tarasowy w Książu, który rzeczywiście istniał już w czasach renesansu i te założenia roślinne, czy też roślinno-architektoniczne, które tutaj widzimy, ewidentnie wywodzą się z czasów renesansu i te cechy odnajdujemy. Kamienny zbiornik wodny, rzeźby, fontanny, kształtowana roślinność i geometria. To wszystko wyraźnie widzimy. Drugi styl to barok. Barok, który miał manifestować potęgę, bogactwo, wpływy swojego właściciela. Ogród barokowy musiał to wszystko w sobie zawierać, musiał być monumentalny, musiał być taki naprawdę budzący szacunek. Tutaj mamy wyraźną symetrię, partery kwiatowe, rzeźby, które najczęściej przedstawiały sceny, czy też postaci mitologiczne, ale także symboliczne, mądrość, piękno, potęgę właśnie, wiele mitologicznych bóstw. To były symbole łatwo odczytywalne w czasach baroku i pokazywały, opowiadały pewne historie. Dziś być może dla nas już nie takie czytelne na pierwszy rzut oka, ale kiedyś no, były, można powiedzieć, memami swoich czasów. Widzimy tutaj pewne założenia dzięki kształtowanej roślinności, gabinety zaciszne wśród roślin, boskiety, szpalery, aleje, pięknie kształtowaną roślinność. Tutaj też wpływ człowieka na ogród bardzo wyraźny. Można powiedzieć, że styl barokowy jest najlepiej rozpoznawalnym stylem takim w historii sztuki ogrodowej. Nikt, kto znalazł się w ogrodzie barokowym, nie powie, czy jest to ogród romantyczny lub prawda, sentymentalny. Nie. Każdy wie, że jest w ogrodzie barokowym i ja to tutaj Państwu pokażę. Rośliny w donicach, rośliny kształtowane, partery kwiatowe, szpalery drzew, czyli widzimy te założenia, roślinność poddana woli człowieka, ukształtowana, naprawdę budząca skojarzenia z potęgą, władzą, bardzo imponujące założenia. Przykładowym ogrodem, który został na dodatek wybrany do naszego projektu, jest renesansowa część ogrodu w Wilanowie i widzimy tutaj te założenia, które wcześniej wspomniałam, czyli kształtowana roślinność, taka geometryczna, widzimy partery roślinne z niskich żywopłotów, widzimy taką kształtowaną roślinność, odrobinę roślinności zielnej, kwiatów ozdobnych, które mają uzupełnić tę formowaną roślinność i to ma tak no, odzwierciedlić prestiż tego miejsca, pokazać królewskość, władczość, no i taką, no, taką uładzoną przestrzeń. Warto może wspomnieć, że ogrody barokowe były przedłużeniem pałacu. Bardzo wiele rzeczy działo się w tych ogrodach, bale, przedstawienia teatralne, różnego typu zabawy. Można było jeździć tam karetami, oglądać sobie wszystko podczas jazdy. Były one często rozległe i bardzo wiele interesujących elementów się w nich znajdowało. Na przykład wykorzystywano bardzo często w tych ogrodach tak zwane aha, czyli z pewnego pomieszczenia w pałacu można było patrzeć daleko, daleko przed siebie i nie widzieć granic tego ogrodu, które granice, płoty były dyskretnie ukryte gdzieś poniżej, z tego okna po prostu rozciągał się widok bardzo rozległy, co sprawiało wrażenie, że cały świat należy do właściciela tego budynku, tego ogrodu i tak to właśnie miało wyglądać. Kolejny styl. Sentymentalny. Styl sentymentalny to jest bardzo specyficzny styl, bo wywodzi się ze stylu orientalnego, czyli początki parków sentymentalnych to był orientalizm. Zawierały one na niewielkiej przestrzeni dużo elementów sprowadzanych lub wzorowanych na elementach japońskich, chińskich czy też arabskich. Perskich. Później ewolucja przeprowadziła te ogrody do stricte sentymentalnych, inspirujących się antykiem, inspirujących się nie tylko mitologią grecką czy rzymską, ale również nordycką czy celtycką, co jest bardzo ważne. Ogrody sentymentalne zawierały bardzo wiele odniesień chociażby do symboliki masońskiej. I często zebrania lóż masońskich odbywały się właśnie w tych ogrodach. Nic w tym dziwnego. Większość ogrodów sentymentalnych, ogrodów swoich czasów należało do osób, które do lóż masońskich należały. Takie były czasy i taka była moda. Później wraz z czasami ogrody sentymentalne przekształciły się w ogrody romantyczne, nabrały nieco przestrzeni, oddechu. Mniej już było tam tych różnych ciekawostek, budynków, ruinek, a więcej pamiątek historycznych, patriotycznych, mauzoleów, które zachowywały pamiątki po bohaterach, tak jak to na przykład miało miejsce w Arkadii, którą za chwilę opiszę. Tutaj arkadyjski ogród, ogród w Puławach i sentymentalna część ogrodu w Wilanowie. Jako przykłady tych budowli tutaj jeszcze mamy takie orientalistyczne pagody w Puławach i w Wilanowie i te elementy inspirowane raczej mitologią grecką i antykiem w Arkadii. I tutaj sama Arkadia, park wybrany do naszego projektu, ponieważ jest perłą w koronie parków polskich. Kto jeszcze nie był, absolutnie powinien się udać. Taka wasza praca domowa. I to jest najlepszy moment, żeby ten park zobaczyć. Widzimy między innymi domek gotycki, który tak naprawdę nie jest gotycki, tylko w stylu neogotyckim. Pierwszy budynek neogotycki na terenie naszego kraju. Dalej dom Murgrabiego z piękną bramą świtu, czy też bramą wschodu. Wspaniały akwedukt. Oczywiście te budowle od razu były wybudowane jako ruiny, no bo tu chodziło o wzbudzenie tego stylu, takiego nostalgicznego nastroju, emocji. Jakby sentymentalne parki miały nas wprowadzić w inny świat. Mieliśmy zapomnieć o zewnętrznym świecie i powiem wam jedną rzecz. Nawet dziś, kiedy jesteśmy przebodźcowani, kiedy jesteśmy zawaleni tym wszystkim, co do nas trafia, wchodzimy do Arkadii i gdyby nie głos tirów z nieodległej drogi, bylibyśmy absolutnie w innych czasach. Doświadczcie tego, polecam serdecznie. Na tym największym zdjęciu widać piękny zbiornik wodny, a za nim naprzeciwko patrzącego świątynia Diany. I powiem wam jedną rzecz. Po raz pierwszy od czasów pandemii świątynia Diany znowu jest otwarta. Można wejść do środka i poczuć to, co czuła Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa, która zaprojektowała ten park. Kolejny styl ogrodowy to ogród krajobrazowy. Kolejny krok w rozwoju historii sztuki ogrodowej. Parki krajobrazowe miały zrobić dokładnie to samo, co barokowe, tylko nieco innym sposobem. Też miały pokazać, że właściciele tego parku stać na taki park. Drzewa subtelnie porozmieszczane, ogromne, otwarte przestrzenie, które miały mówić tak, zobaczcie, jaki ja mam trawnik, nie muszę na nim uprawiać ziemniaków, jestem bogaty, mam tyle przestrzeni, której do niczego nie używam. Oczywiście było to powiedziane bardzo subtelnie. Kiedy przejeżdżało się dorożką przez taki park, no to można było zobaczyć wiele pięknych obrazów, krajobrazów zwanych również ekranami i przy każdym łuku alejki, bo tutaj park ten nie znosi kątów prostych ani uporządkowanej roślinności, każdy ekran był inny. Dorożka skręcała i już widzieliśmy coś innego. Dziś byśmy powiedzieli jak w kinie. Po prostu cały czas zmieniał się obraz przed naszymi oczyma. Natomiast to wszystko, co wyglądało na takie spontaniczne, naturalne, było intensywnie dopracowywane, wspaniale zaprojektowane i też wymagało to ogromnej wiedzy i umiejętności, aby osiągnąć ten efekt naturalności przy tak ciężkiej pracy. Charakterystyczne dla parków krajobrazowych są tak zwane solitery, czyli samotne, pięknie ukształtowane drzewa na rozległych, trawnikowych powierzchniach, ewentualnie w nowszych parkach krajobrazowych są to łąki kwietne. W każdym razie o to tutaj chodzi, o przestrzeń, o oddech, o dużą powierzchnię. Tutaj widzimy przykłady parków krajobrazowych, Park Skierniewicki, parki wrocławskie, park pod Londynem. Widzimy przestrzeń, rozmieszczone subtelnie drzewa, alejki, którymi można spacerować lub jeździć, no i delikatna architektura, często malutkie mosteczki, delikatne altanki pomalowane na biało, żeby dodać im lekkości, subtelnie porozmieszczane, żeby nie ciążyły na naturalności parku. Parkiem wybranym do naszego projektu był Park Krasiczyński, wspaniały, bardzo specyficzny park, który założyli sapiechowie, którzy dużo wędrowali po świecie, podróżowali, widzieli prawdziwe parki angielskie, krajobrazowe i takiż założyli przy swoim zamku, nawiasem mówiąc renesansowym i też wartym zwiedzenia. Park ten ma dużo otwartych przestrzeni, a miał jeszcze więcej w czasach przedwojennych. Ma tutaj on trzy bardzo charakterystyczne rzeczy, o których szybciutko wspomnę. Pierwsza rzecz to jest taka, że sapiechowie mieli zwyczaj sadzenia drzew przy urodzeniu dzieci. Dla chłopców sadzono dęby, dla dziewcząt sadzono lipy i one przetrwały do dziś dnia razem z tabliczkami, dla kogo jakieś drzewo zostało zasadzone. Park ten jest prawdziwym arboretum, ponieważ sapiechowie ze swoich podróży przywozili różne egzotyczne rośliny i sadzili je w swoim parku. Warto je zobaczyć. A dodatkową ciekawostką jest to, że do tego parku dzisiaj wkrada się dzika przyroda. Wspaniałe wiosenne geofity, kobierce różnokolorowych kwiatów wczesną wiosną ozdabiają ten park i sprawiają, że jest bardzo warty zobaczenia. Zresztą o każdej porze roku zachęcam. Ostatni styl, ostatni, ale nie najmniej mi bliski, ogrodu japońskiego, to jest zupełnie inna bajka, zupełnie inny świat, zupełnie inna filozofia. Ogrody, w których ważniejsze jest to, czego nie ma, niż to, co jest. Ogrody tak zaprojektowane, żebyśmy mogli zobaczyć to wszystko, co jest w myśli twórcy pomiędzy głazami, skałami, roślinami, które zostały tam umieszczone. Ogrody japońskie są bardzo specyficzne, muszą zawierać pewne konkretne elementy, herbaciarnie, mostki czy latarnie. Wszystko to ma swoją symbolikę. 3 minuty, to prawdziwy skandal, naprawdę. Już pokazuję zdjęcia. Widzimy te elementy istotne. Skała, latarnia, pięknie ukształtowany piasek, który symbolizuje wodę. Roślinność, powiedzmy, tylko uzupełnia ten obraz. W europejskich ogrodach japońskich tej roślinności jest więcej niż w ogrodach stricte japońskich. Tutaj widzimy zdjęcia spod Szczecina, z Wrocławia i z absolutnie wspaniałego ogrodu w Siruwi. Powiem wam, że z anegdoty wiemy, iż ambasador Japonii w Polsce uznał ogród w Siruwi za najpiękniejszy ogród japoński, który widział w Europie, już wiecie, pod Karpaczem, on jest u mnie rejestrowany, wiecie już, co robicie w te wakacje. Tak wygląda ogród japoński we Wrocławiu, który wybraliśmy do naszego projektu. Symboliczny mostek, który łączy dwa światy. Widzimy skały, widzimy latarnię orientalną, a także ogród suchy, skalny, który inspirował się prawdziwym, takim suchym ogrodem japońskim, brama, te elementy, które w ogrodzie japońskim muszą się znaleźć i wiele innych, ale niestety ja wiem, że ja wiem. Tutaj słuchajcie, w trzech słowach o każdym stylu na podsumowanie. Renesansowy, geometria, inspiracja antykiem, użytkowość, barokowy styl, symetria, przepych, potęga, styl sentymentalny, naturalizm, emocje, symbolika, styl krajobrazowy, przestrzeń, malowniczość, swoboda i styl japoński, harmonia, równowaga, pustka, inspiracja filozofią zen. Jeśli mogłabym coś powiedzieć na koniec, to powiedziałabym, że zwiedzanie zabytkowych ogrodów to bardzo pożyteczna rzecz. Można w nich uczyć się o przyrodzie, o historii sztuki, architektury, o historii regionu. Można uczyć się tam, jak połączyć te elementy, żeby uzyskać harmonijną całość. Ale jak sami sobie wyobrażacie, nie jest łatwo przedstawić to na mapie, a już na tyflomapie, to jest naprawdę trudne zadanie. Wydaje mi się, że ono w przypadku naszego projektu, z którego jestem bardzo dumna i zaszczycona możliwością w nim uczestnictwa, no, możemy być zadowoleni. I chciałabym na koniec powiedzieć, że sformułowanie musicie to zobaczyć nie jest właściwym sformułowaniem. Powinniśmy mówić musicie tego doświadczyć wszystkimi zmysłami i nasz projekt umożliwia to, umożliwia wtopienie się w parki dotykiem, słuchem, węchem i myślę, że to jest jego wielkim osiągnięciem, jego wielką zaletą. Dziękuję uprzejmie.